Prezentujemy w Polskim Radiu Białystok pod powierzchnią finalistów niebieskiego mikrofonu i dzisiaj Wiktor Bogdan, czyli VBS. Cześć Wiktorze.
Dzień dobry, cześć.
Raper, który pochodzi z Suwałk, mieszkasz z tego co wiem trochę w Białymstoku, jesteś wychowawcą w ośrodku młodzieży w Różanym Stoku, ośrodku Salezjanów, prawda?
Tak, w ośrodku socjoterapii.
Tak, bo jesteś to ciekawe, po resocjalizacji i teraz z tymi umiejętnościami, z tymi skillami docierasz do młodych ludzi, nie tylko poprzez muzykę, jak rozumiem.
Tak, ale jest to też fajne narzędzie do docierania do młodych ludzi, szczególnie do takich zbuntowanych młodych ludzi, jakimi są dzieciaki gdzieś tam z ośrodka socjoterapii czy z ośrodków wychowawczych. Nie? Myślę, że chłopaki są bardzo na rapie.
Do tego jeszcze wrócimy, bo to bardzo ciekawe, ale zacznijmy od waszego, mam wrażenie, już chociaż to kilka dni raptem, ale już sporego szlagieru, czyli Serce na śniegu, twój utwór razem z Fiłoniem. Może tak, mówisz święta, co myślisz?
Boże Narodzenie. Po prostu. Nie mam ani skojarzeń jakichś tam bardzo przywiązanych z koniecznością spędzenia rodzinnych świąt, tylko po prostu w takim duchu Bożego Narodzenia.
Hmm, ale w takim wymiarze religijnym w związku z tym, że narodził się
przede
Jezus?
Przede wszystkim w wymiarze religijnym, myślę, dla mnie.
A w takim indywidualno-społecznym, kulinarno-obyczajowo-muzyczno-kulturalno, jakkolwiek.
Wiesz co, ja bardzo lubię święta spędzać u siebie w domu, tylko i wyłącznie z moimi rodzicami. Zdarzyły nam się takie święta i to były moje najlepsze święta gdzieś bez tego całego blistru, bez tego zjeżdżania się, bez tego jakby zamieszania, tylko takie fajne, spokojne, rodzinne święta we trójkę. Nas jest trzech, mama, tata, ja, koniec. O, to są święta. Jeżeli miałbym w takim wymiarze określić święta, to nasz drewniany dom w Przejmie.
I my. Koło Suwałk.
Tak, koło Suwałk.
Czyli rozumiem, że niech sobie będzie ten zgiełk całego świata, ale jak już są święta, to niech to będzie intymna atmosfera w takim domowym chillaucie, tak?
Tak, przy dżemie z kolędami.
Przy dżemie z kolędami. Jagodowym czy truskawkowym?
Muzycznym. Basowo, fortepianowo, skrzypcowym.
Czyli gracie sobie trochę też na świętach?
Bardzo. Myślę, że więcej niż jemy. To więcej gramy, faktycznie. No, zawsze siadamy sobie gdzieś tam, mamy instrumenty rozłożone na dole i zawsze się kończy graniem kolęd.
Bo pochodzisz z muzykującej rodziny przecież, zespół
tak,
Szamrok.
Tak, tak, zespół Szamrok, czyli Bernard Bogdan i Ewa Bogdan. Tata jest basistą i założycielem, aranżerem zespołu, a mama skrzypkiem w zespole, skrzypaczku.
Czyli celtycka, irlandzka tradycja muzyczna.
Tak, 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 tak. Znaczy, nie wiem, czy tradycja celtycka, bo ja nie robię muzyki celtyckiej.
Ja mówię w ich wykonaniu.
A, w ich wykonaniu tak, jak najbardziej.
Przy czym, to ciekawe, bo mam wrażenie, że po raz pierwszy w historii właśnie do muzyki hip-hopowej brzmi muzyka celtycka, bo masz przecież na featuringu Szamrok, czy tak?
Ja nie słyszałem takiego połączenia wcześniej. Mm. Słyszałem góralsko-rapowe połączenie, słyszałem gdzieś tam jakieś tam lekko folkowe, ale może nie w tą stronę celtyckie. No celtyckie chyba pierwszy raz słyszę. Mm. Więcej myślę, muzyki celtyckiej jest jednak w jakiejś muzyce punk-rockowej czy rockowej, a tutaj myślę, że gdzieś jest ta nisza, którą trzeba wypełnić, bo fajnie to brzmi.
Jest teraz utwór, który połączył właśnie te sfery.
Utwór Lato w Irish.
Lato w Irish, właśnie. I teraz go sobie posłuchajmy. Dziś z nami pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok finalista niebieskiego mikrofonu VBS, Wiktor Bogdan, raper, jedyny raper w tym roku w naszym finale. W utworze Serce na śniegu, zresztą tak mam wrażenie, że w ogóle twoje utwory to taki bystry ogląd świata, nieraz publicystyczny, bardzo emocjonalny i między innymi zwracasz uwagę na to, że znasz dzieciaków, którzy nawet nie marzą marzyć, a Makowiec się nie kojarzy ze świętami.
No tak, no to jest wprost chyba, myślę, zrozumiałe dla tego, kto gdzieś tam śledzi mnie i moje poczynania. No jestem wychowawcą w ośrodku socjoterapii. Znam dzieciaków, które nawet nie marzą marzyć, a faktycznie ten przysłowiowy Makowiec, kto ma wiedzieć, ten wie, nie każdemu się kojarzy ze świętami i myślę, że...
A bardziej z problemami nawet przecież.
Tak, tak, tak. No, myślę, że warto o tym mówić.
I tych dzieciaków, jak rozumiem, też nieraz spotykałeś w swoim wcześniejszym życiu, nie tylko w Różanym Stoku. Mam wrażenie, że to, o czym rapujesz, to jest takie chyba wyśpiewane, wyrapowane życie i twoje obserwacje.
Ja na pewno takich chłopaków, jak teraz sam gdzieś tam mam pod opieką w ośrodku, którymi się próbuję zajmować, widziałem u siebie na osiedlu. Widziałem ich u siebie na osiedlu. W pewnym czasie mojego życia też takiego dzieciaka widziałem u siebie w lustrze, więc nie są obce mi te problemy i też dlatego wykonuję tą pracę i dlatego chcę mówić o tych problemach i chcę mówić o tym wprost, otwarcie, a nie udawać, że takiego tematu nie ma i że takich ludzi nie ma na świecie, tak?
Kiedyś wyrapowałeś, że ćpasz emocje? Dalej to robisz?
Tak. Nałogowo. Nałogowo odczuwam cały czas wielki głód emocji.
Jakich głównie?
Wszelakich. Wszelakich. Ja akurat mam tak, że lubię być w euforii, lubię te momenty smutku u mnie gdzieś tam. Jestem uzależniony po prostu od bardzo silnych emocji.
Nawet tych, które nie kojarzą się nam najlepiej właśnie, jak smutek, jak może nostalgia. Czasem nie potrafimy nawet określić niektórych emocji, nie wiem, gniew, złość też?
Uważam, że gdybym nie miał takich emocji jak gniew czy po prostu taki smutek, to dużo moich najlepszych numerów by po prostu nie powstało, bo gdzieś tam one mnie do tego zmusiły i one mnie popchnęły w tą stronę stworzenia czegoś, więc ja jak najbardziej lubię odczuwać też smutek i gniew i takie skrajne, złe, kojarzące się emocje.
A na koncertach, żeby wzbudzić w sobie takie emocje, które najlepiej cię poniosą w czasie twojego flow, to jakie to emocje i jak to robisz?
Wygaszam wszystkie możliwe emocje przed koncertem.
Widziałem to na koncercie Śledź Pingwina, jaki byłeś wycieszony przed i jaka potem była eksplozja, kiedy już wskoczyłeś na scenę.
Tak, ja w ogóle lubię się zalienować. Zamknąć, nie ma świata, nie ma tego całego nakręcania się. Lubię się wyciszyć i skoncentrować się po prostu na celu.
I wtedy lecisz.
Tak, lubię założyć taką na głowę taką przysłowiową reklamówkę, żeby nic nie widzieć poza tym. No.
Nic nie widzisz, ale jednak też nie ma na twoich występach czwartej ściany, mówiąc tak teatralnie, czyli że łapiesz kontakt z ludźmi. Oni są.
A ja jestem dla nich.
I rozmawiacie.
No, jest to bujny dialog.
Marcin Świetlicki na przykład bardzo lubi prowokować publiczność, ale też w takim negatywnym sensie, bo twierdzi właśnie, że publiczność najgorsza to taka, która jest obojętna, więc jeśli niekoniecznie łapie te pozytywne emocje, to może warto ją trochę zbulwersować, wrzucić jakiś granat. Tacy ludzie właśnie, choćby z takimi emocjami, są najważniejsi na jego występach. Mhm. Tak? Też się zgadzasz?
Zgadzam się. Każde emocje od publiki są dobre, gorzej jak jej nie ma na przykład.
No właśnie.
A bywały takie czasy, że jej nie było i to było smutne. A każda reakcja publiki gdzieś tam jest dobra, bo jest.
Ale czasem też prowokujesz ludzi na scenie, będąc?
To zależy, co myślimy, mówiąc prowokujesz. Myślę, że zawsze do tego samego. Do dobrej zabawy przede wszystkim.
Do interakcji.
Do interakcji. Nie wiem, do czego mógłbym tą publiczność prowokować. Na pewno nie do jakichś dewiacyjnych gdzieś tam zachowań. No.
Trochę poanalizowałem twoje teksty, jako że sam jestem po polonistyce i po socjologii, więc taki wymiar polonistyczno-społeczny jest dla mnie też ważny w muzyce. Jeśli umarłbym jutro, słyszymy taki wers. Zbyt wiele razy VBS się mało nie wykończył. Żyjesz tak bardzo intensywnie? Wciąż?
To jest o to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Właśnie wybrałeś takie numery, które gdzieś tam już są może przeze mnie nawet zapomniane, które są troszeczkę już nieaktualne, których ja lubię sobie czasami do nich wrócić i posłuchać, bo lubię popatrzeć na tego 17-latka, bo chyba wtedy tyle miałem lat, jak pisałem ten numer. Lubię popatrzeć sobie na tego 17-latka z takim pobłażaniem trochę, co ty wygadujesz. Faktycznie, jeśli umarłbym jutro, jest jednym z tych numerów, które do dzisiaj lubię, bo są prawdziwe. I na tamten moment trafiały u mnie w 100% w życie. Teraz może już nie żyję tak intensywnie jak wtedy, kiedy miałem 17-18 lat, no bo wtedy widziałem w sobie tego dzieciaka raczej, który mógł wylądować w takim ośrodku socjoterapii właśnie, ale na tamten moment ten numer trafiał w sedno. Teraz już niekoniecznie.
To jest ciekawe, bo właśnie poprzez swoją muzykę możesz popatrzeć na siebie w pewnym sensie z zewnątrz, rzucić okiem i uchem na swoją biografię wcześniej. I kiedy patrzysz na tego 17-letniego VBS-a, to mówisz, że trochę tak z pobłażaniem, ale z sympatią, chciałbyś się nim zaopiekować, wkurza cię on, uwielbiasz go, drażni cię. Jak na niego patrzysz? Na siebie sprzed już pewnie z dekadę temu, prawda?
Są momenty, kiedy czuję żenadę, a są momenty, kiedy jestem dumny. Dzisiaj jestem z tego dzieciaka dumny, na pewno.
Bo
jednak wśród wszystkich tych barier i kłód, które gdzieś tam pod nogami miał i które sam sobie nieraz stawiał, jest tutaj, gdzie jest. I siedzi teraz w tym studiu i bierze udział w niebieskim mikrofonie.
I nagrał kilka płyt.
Tak, ja w ogóle też myślę, że ja trochę dorastałem na oczach rapowej Polski, wiesz? Bo ja zostałem przyjęty do Queer Quality, do wytwórni, kiedy miałem 16 lat. To jest bardzo młody wiek i każdy w tym wieku gdzieś tam jakiś troszeczkę wykolejony i nieukształtowany był, tak?
Więc nieupierzony na pewno.
Nieupierzony, tak. No i kurde, to jest bardzo ciekawe doświadczenie dorastać na oczach całej Polski.
A ta Polska jest życzliwa, czy zupełnie nie?
Zupełnie nie.
Zupełnie nie.
Jest wredna i pełna wilków czających się z każdej strony. O, to bym powiedział teraz dla młodego VBS-a, że po prostu uważaj, na kogo trafiasz. Przemyśl dwa razy i może słuchaj bardziej twoich najlepszych przyjaciół, rodziców, nie wszystkich naokoło innych.
Inni, to mówisz o fanach, o innych artystach, o wytwórniach, o całym tym showbizie?
O artystach współzawodnikach, którzy niekoniecznie, wiem, że chcieli dobrze teraz dla mnie. No i o tak zwanych najlepszych koleżkach.
Dzisiaj ich nie wziąłbyś na featuring.
Dzisiaj ich nie znam.
Dzisiaj ich nie znasz. Rozeszły się wam drogi.
Rozeszły. Nieraz rozeszły się w taki sposób, że odwiedzamy się już tylko na cmentarzu.
Aż tak. Dużo masz tak zwanego, jak to się czasem mówi, może nieładnie, kontentu z życia, o którym można pisać utwory. Dużo treści, takiej mocnej, z mięsem wręcz.
Kontentu w sensie warstwy mówimy o warstwie lirycznej, czy mówimy teraz o...
Mówię generalnie o treści, o doświadczeniach, o sytuacjach z twojego życia. Bo tak, bo jest ten mityczny podmiot liryczny, który powoduje, że autor tekstu, piosenki, utworu mówi, że jest podmiot liryczny i dzięki temu się może zdystansować. A tymczasem ty trochę właśnie wyrapowujesz swoje życie, bo to w dużej mierze cię spotkało, prawda? To, co jest w tych utworach.
To wszystko mnie spotkało, to, co jest w tych utworach. Wiesz, to jest tak, że jest taki żart u mnie w ogóle w rodzinie, że jak coś się wydarzyło takiego wyrazistego, czy ten, gdzieś tam mój tata kiedyś powiedział, o, to teraz na pewno o tym napiszesz kawałek. I trochę tak jest faktycznie, bo dlatego jestem raperem. Ja nie zmyślam tych wszystkich opowieści, nie rapuję o nie wiadomo czym, nie wymyślam sobie tego wszystkiego, tylko to wszystko się naprawdę wydarza. To jest moje życie i dlatego ta muzyka jest bardzo autentyczna. Ja lubię być autentyczny w tym, co robię.
I tak z pewnością jest, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy to nie jest taka paradoksalnie pokusa i tęsknota właśnie za takimi mocnymi zdarzeniami z życia, które bywają, te zdarzenia, czasem niebezpieczne.
Ale sam ich nie tworzę. To one się po prostu dzieją. Może faktycznie kiedyś się działy częściej i gęściej.
I częściej prowokowałeś.
Może częściej przez to też prowokowałem, teraz już nie. Teraz już tak ogasło wszystko.
To o czym ty teraz będziesz rapował? O samych grzecznych, dobrych rzeczach?
No, nie o tym, że moi ludzie będą ze mną tańczyć reel.
VBS dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Jesteśmy w okresie przedświątecznym. Rozmawiam z VBS-em, z Wiktorem Bogdanem, naszym finalistą niebieskiego mikrofonu. I piękna deklaracja pada w twoim utworze razem z Fiłoniem, w utworze Serce na śniegu. Już nie chcę, by na moje serce padał śnieg. Jak to robić?
To jest bardzo dobre pytanie. Bo ja mówię, że nie chcę, żeby na nie padał śnieg, a nie mówię, jak to robić.
Właśnie.
To jest utwór o tym, że nikt nie chce czuć się samotny chyba, jak mi się wydaje. I że na te serce będzie padał śnieg wtedy, kiedy się nikomu tego serca nie ofiaruje, tak? Czyli nie zapakuje w ten najdroższy papier, czyli w to, co się najlepsze ma. I po prostu tego serca czemuś nie odda. To wtedy na to serce będzie padał śnieg, bo ono po prostu zamarznie.
Ale też warto, żeby miało jakiś parasol przed tym śniegiem, jakiś kaptur ciepły chociaż.
To zależy, to wszystko może być tak. To, co pokochamy, ta rzecz, którą pokochamy, albo ta osoba, którą pokochamy, będzie tym kapturem czy tam parasolem na serce.
Z drugiej strony, kiedyś rapowałeś i tak patrzę, ile tutaj zmartwień, rozterek, dylematów życiowych w twoich tekstach, bo zaproś mnie na swój ślub. Chcę zobaczyć, jak to było, chcę zobaczyć, jak jesteś szczęśliwa.
Chcę widzieć twoje szczęście beze mnie.
Chcę widzieć twoje szczęście beze mnie, właśnie. Po co ktoś miałby się tam tak męczyć? Po co to sobie robić?
To jest w ogóle jeden z takich świeższych utworów. Nie wiem, ile on ma rok, może, może półtora. To był jeden z ostatnich utworów przed tą moją dłuższą przerwą wydawniczą, którą miałem teraz. Nie wiem, czy jest w tym coś złego widzieć czyjeś szczęście nawet bez siebie. Ja tego tak nie postrzegam.
Tak?
No, to jest pozytywny. To nie jest aż tak... Ludzie mówią, że to jest smutny utwór. To nie jest smutny utwór. Czy znam takie osoby, które widzą czyjeś szczęście bez kogoś, bez uczestnictwa w tym szczęściu, a są z tego powodu szczęśliwe. Myślę, że tak się da. Tylko...
Czyli to trzeba być już pogodzonym trochę ze swoją przeszłością, myślę, i z tym, że pewne ścieżki poszły w zupełnie inną stronę niż kiedyś planowaliśmy.
Albo gotowi na swoją przyszłość.
Gotowi na swoją przyszłość i jesteśmy szczęśliwi z tej ścieżki, którą sami obraliśmy teraz, tak?
Tak, albo po prostu chwytać pewnie każdy dzień takim, jakim jest i... Niekoniecznie się na coś przygotowywać albo z czymś się godzić. Może być jeszcze takie podejście.
Zaproś mnie na swój ślub. Razem z Fiłoniem.
Pozdrawiam.
Z VBS-em, z Wiktorem Bogdanem, naszym finalistą niebieskiego mikrofonu, rozmawiamy sobie teraz pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. I mam takie wrażenie, że utworem Łabędzie opowiadasz chcący czy niechcący pewien mit grecki o Skylli. Może troszkę wprowadzenie.
Słucham, właśnie. Okay.
Więc tak. To ja przypomnę, bo ostatnio mnie zainspirował Piotr Franceski, który czyta najpiękniejsze mity greckie. Skylla jest potworem morskim, ale wcześniej była śliczną dziewczyną. Tak piękną, że każdy mężczyzna, który ją ujrzał, zakochiwał się w niej bez pamięci. Pewnego razu jednak wyśmiała ona miłość poczciwego Boga, obraziła go, że jest za gruby, brzydki, ale i tak mimo wszystko go kusiła. Próżna i dumna i stroiła sobie z niego żarty. Wtedy poirytowana czarodziejka Kirke powiedziała do Skylli, że piękność jest wrodzona, to przypadek, nikomu nie wolno wyśmiewać się z innych. Ona i te słowa wyśmiała, Skylla. Wtedy Kirke rzekła, masz paskudną duszę, dlatego dopasuje do niej twoje ciało. I tutaj Homer w Odysei tak opisuje Skyllę. Łap 12 szkaradnych jest u tej bestyi i 6 szyi wyciągniętych, a na każdej szyi łeb sprośny, w paszczy zębów 3 rzędy, a przy tym gęstych, a chropoczących przeraźliwym zgrzytem, zwykle na dnie pieczary leży tułów spory. Pasuje do łabędzi trochę?
Ja mam nadzieję, że jakby adresatka gdzieś tam tekstu łabędzie
nie... Nie słyszy tego?
Nie słyszała Skylli. Tak, pasuje bardzo, bardzo, no bo to tak naprawdę no, to jest o tym numer. Moim zdaniem wolę łabędzie są kontynuacją Zaproś mnie na swój ślub. Już takim odcięciem się totalnym od tego tematu i ostatnim numerem, który gdzieś tam na ten temat powstał, bo nie ukrywam, że te sytuacje również się wydarzyły w moim życiu i też miały na nie duży wpływ.
Mogłaś mnie zabić narzędziem tak twardym jak serce. Ty najpiękniejsza w mieście z najbrzydszą duszą. Skylla właśnie.
Tak, tak, tak. Ten numer w ogóle jeszcze nie wyszedł. Również to jest singiel, jeden z singli z płyty, która tam się ukaże. Mam nadzieję w pierwszym kwartale roku 2023. Fajnie, że na ten utwór w ogóle zwróciłeś uwagę, bo jest to mój ulubiony numer z tej płyty.
Okej. Okay.
Myślę, że jest to moje opus magnum.
O, jak do tej pory.
Tak.
Chociaż ja zawsze mam wiarę, że opus magnum dopiero przed nami.
A to się tak mówi z każdą płytą.
Tak.
O, to jest ten kawałek, który namiesza i to zwykle nie jest ten kawałek.
To ostatecznie stwierdzimy to na łożu śmierci, co było, ale to jeszcze trochę czasu, mam nadzieję, minie. Myślę sobie też, że jednak tą Skyllą w chwilach pychy, takiego uniesienia, że coś jest, że jesteśmy tacy wspaniali, że coś nam się powodzi, możemy być też my sami, co? Łatwo jest przekroczyć te granice.
No myślę, że bardzo łatwo. Ja nie wiem, czy tutaj się w ogóle nie narodził jakiś w głowie mi powoli pomysł na teledysk po usłyszeniu tego utworu, także...
To ciekawe. W takim razie zobaczymy być może też wideo. VBS, utwór Łabędzie. Z VBS-em, Wiktorem Bogdanem, finalistą Niebieskiego Mikrofonu Polskiego Radia Białystok, rozmawiamy sobie teraz pod powierzchnią. Fiłoń to artysta...
Kompletny. I ogromny.
Tak. Wspaniale razem rapujecie. Mam wrażenie, że te wasze rozkminy się tak krzyżują, gdzieś spotykają, szczególnie właśnie na scenie. Widziałem was ostatnio na tym koncercie charytatywnym Śledź Pingwina w kinie Forum. I to jest właśnie flow, mam wrażenie, dwóch przyjaciół artystów.
Dwóch najlepszych przyjaciół artystów. No, my mamy te fluidy na co dzień. Jak mamy kontakt ze sobą 24 godziny na dobę, to jest niemożliwe, żebyśmy tak samo nie myśleli. Więc no, myślę, że to czuć na scenie widać i mimo tego, że wyglądamy razem na tej scenie jak Flippy Flap, bo Fiłoń ma
2,02
centymetry, jest wyższy od Jordana, a ja jestem pewnie dużo niższy od Jordana. Myślę, że czujemy się mniej więcej jak jedna osoba na scenie.
VBS i Fiłoń.
Tak. To był w ogóle... Z Fiłoniem my znamy się już bardzo, bardzo, bardzo długo, tylko że internetowo. Przez to, że... Jest śmieszna anegdota, zawsze to Fiłoń gdzieś tam mi przypomina i wypomina. Jak ja wydałem mixtape, nie, epkę z Życia Wzięte, czyli tą, na której jest Rysiek Lidl, Fiłoń do mnie napisał na fanpage. Ja wtedy 16-latek, który poczuł wiatr w żagle, że o, ktoś go już zauważa i ten pierwszy taki, jakiś pierwszy kontakt z Chłebonafide, pierwszy kontakt z wytwórnią, to wszystko jak mi tak się tym zachłysnąłem lekko i Fiłoń do mnie wtedy napisał, że stary, w ogóle super rap, ja jestem z Białegostoku, jakby coś to w ogóle propsy, bo dawno nie słyszałem kogoś tak utalentowanego, a ja mu wtedy odpisałem, dzięki mordo, jakbyś chciał kupić płytę, tutaj masz link. I zawsze mi to wypomina, że ja też pamiętam Fiłoń i kajam się za
ale to. Jakoś musiał nastąpić ten krok dalszy, prawda?
Że nastąpił, jednak... tak, no, w końcu razem gdzieś tam zaczęliśmy, chyba ja zauważyłem w końcu, że o kurczę, to jest Fiłoń, że gdzieś tam go jednak słyszałem. Mówię, kurde, stary, sorry.
On ci dzisiaj wciska płyty. W rewanżu. No,
w każdym razie po latach, jak ja przyszedłem na pierwszy rok studiów do Białegostoku, to wtedy się spotkaliśmy.
No i praktycznie te fluidy zaczęły płynąć od pierwszego spotkania i tak już sobie piąty rok się przyjaźnimy.
Ale też mam wrażenie, że coś, co was łączy, to oprócz muzyki, oprócz tego, że obaj rapujecie, to to, że wykonujecie zawód, w którym jest też niezbędna misja. To znaczy ty w ośrodku, jaka to jest oficjalna nazwa wsparcia młodzieży?
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. A pełen imienia świętego Józefa w Różanym
Stoku. W ośrodku Salezjanów. A z kolei Fiłoń, Adam Fiłończuk, to przecież pracownik Białostockiego Centrum Onkologii.
Tak.
Ta misja musi gdzieś nad głową być.
Nieraz jest tak, że po prostu zamiast rozmawiać, to mam wrażenie, że trochę do siebie płaczemy. Ja wylewam mu gdzieś tam jakieś swoje żale z życia mnie otaczającego zawodowo, a Adam gdzieś tam swoje, nie? I też to bardzo zaciśnia więzy pomiędzy ludźmi.
Zresztą Fiłoń w waszym ostatnim utworze to tak potrafił aktorsko wejść, chyba nie wiem, metodą Stanisławskiego, że naprawdę, kiedy opowiadał o tym, że łka, to tak jakby łkał rapując.
To samo dało się odczuć w studiu, bo nagrywaliśmy to, weszliśmy razem do studia. Nie było gdzieś tam to przez internet czy z opóźnieniem, weszliśmy po prostu do studia razem. I w momencie, kiedy Fiłoń nawinął swoją zwrotkę praktycznie na raz gdzieś tam z naszym realizatorem Pawłem Dukato, którego serdecznie pozdrawiam, wyłączyliśmy nagranie, patrzyliśmy na siebie i wrócił szef. Wrócił szef, wrócił jak po swoje. I dzięki ci, Fiłoń, za ten numer.
Tak, piękna rzecz.
Jeden z naszych najlepszych.
To już na koniec, bo mam wrażenie, że to rzadko się zdarza, że raper potrafi też tak zawodowo śpiewać. Jesteś wykształconym muzykiem?
Czy wykształconym? Ja skończyłem szkołę muzyczną pierwszego stopnia w klasie fortepianu. Później zacząłem drugiego stopnia, żeby było śmiesznie, w klasie puzonu. I tego drugiego stopnia finalnie nie skończyłem przez różne tam ekscesy życiowe i po prostu przez to, że poszedłem też rapową drogą, bo wtedy zostałem przyjęty do wytwórni i trochę stwierdziłem, że nie jest mi potrzebna gdzieś tam szkoła muzyczna. Dzisiaj bym skończył. No, na marginesie. To nie wiem, czy jestem wykształconym muzykiem. Czy to jest wykształcenie muzyczne? Na pewno dużo mi dała po prostu praktyka. Bardzo dużo dało mi też śpiewanie w kościele, bo to jest też dobra anegdota. Ja zanim zacząłem być wychowawcą, byłem organistą w kościele. Więc taki trening częsty, gdzieś tam głosowy i śpiewanie tych psalmów na co dzień i gdzieś granie pogrzebów, bardzo, bardzo dużo mi dało. Uważam, że wtedy tak rozwinąłem się wokalnie.
Nawet granie pogrzebów.
Tak, no. Myślę, że... Ja nawet się śmiałem zawsze, że wolę pogrzeby od ślubów, bo mam wrażenie, że ludzie bardziej wiedzą, o co chodzi.
To ciekawe. I też dzięki temu, że grasz na fortepianie, to stałeś się własnym producentem muzycznym. To też dużo dało.
Kiedyś dużo kupowałem bitów, albo... na początku wiadomo, każdy korzystał z DJ-a, YouTube'a, ale później stwierdziłem, że pod żadne inne bity i... pod żaden bit od nikogo nie nawija mi się i nie śpiewa tak dobrze jak pod swój. Jednak to... Ja czasami nawet najpierw piszę tekst i gdzieś tam już mam bit w głowie, a później dopiero do niego dorabiam bit, czyli jest zupełnie odwrotnie. Albo dzieje się to w ogóle jednocześnie, co jest mega komfortem pracy i każdemu polecam zostać swoim producentem. Jeżeli się ma taką możliwość i zajawkę, to czemu nie?
I mówił to o zajawkowicz VBS Wiktor Bogdan. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
To ja dziękuję. Słyszymy się w lutym.
Na finale niebieskiego mikrofonu.